Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Alison Gopnik. Sekolarki rozwojowej i filozofki związanej z Uniwersytetem Kalifornijskim w Berkeley jest popularno-naukową analizą współczesnego myślenia o wychowaniu dzieci. Autorka podważa przekonanie, że rodzice mogą, dzięki właściwym metodom, zaprojektować przyszły charakter, osiągnięcia i szczęście dziecka. Tytułowe przeciwstawienie ogrodnika i stolarza porządkuje jej argument.
Stolarz realizuje z góry przyjęty plan i oczekuje przewidywalnego efektu, natomiast ogrodnik tworzy warunki, w których różne rośliny mogą rozwijać się na własny sposób.
Gopnik twierdzi, że relacja z dzieckiem powinna przypominać raczej drugie podejście. Łączy ustalenia psychologii rozwojowej z refleksją nad ewolucją człowieka, dziecięcą zabawą i społeczną funkcją długiego dzieciństwa. Jej celem nie jest przedstawienie kolejnego poradnika z technikami kontroli zachowania. To krytyka presji, optymalizacji, coachingu i nieustannego oceniania rodziców.
A zarazem obrona troskliwego, stabilnego środowiska, w którym dzieci mogą uczyć się, badać świat i pozostać nieprzewidywalne. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki.
Po pierwsze, metafora stolarza i ogrodnika zmienia cel wychowania. Najbardziej rozpoznawalnym pomysłem książki jest kontrast między stolarzem a ogrodnikiem. Dobrym modelu stolarskim dorosły traktuje wychowanie jak wytwarzanie produktu. Wybiera projekt, dobiera narzędzia, kontroluje kolejne etapy i ocenia, czy rezultat odpowiada planowi.
Przeniesione na życie rodzinne oznacza to pytanie, jaka szkoła, aktywność lub strategia zapewni dziecku pożądany typ dorosłości.
Gopnik uważa, że taki język fałszuje naturę rozwoju. Dziecko nie jest materiałem, z którego można precyzyjnie wykonać określony rezultat, a rodzice nie dysponują technologią gwarantującą sukces.
Model ogrodnika nie oznacza bierności ani braku odpowiedzialności.
Ogrodnik przygotowuje glebę, zapewnia światło, wodę, ochronę i różnorodność warunków, lecz nie zakłada, że każda roślina będzie rosła identycznie. Analogicznie, opieka ma tworzyć bezpieczeństwo, relacje i okazje do poznawania świata. Jej wartość mierzy się jakością środowiska, niezgodnością dziecka z ambicjami dorosłych.
Metafora ma też znaczenie etyczne. Ogranicza pokusę obarczania rodziców pełną winą za każdy późniejszy problem dziecka, ale nie umniejsza znaczenia miłości, uwagi i ochrony.
Gopnik proponuje więc zmianę pytania, z jak ukształtować dziecko, na jak być przy nim obecnym, aby mogło rozwijać własne możliwości. Po drugie, krytyka mitu dobrego rodzicielstwa i kultury optymalizacji. Gopnik analizuje nowoczesne rodzicielstwo jako zjawisko kulturowe, a nie odwieczną, jednolitą praktykę. Zwraca uwagę, że współczesny język parentingowy często przedstawia opiekę jako serię decyzji o wysokiej stawce. Wybór przedszkola, zajęć, sposobu karmienia czy metod nauki bywa interpretowany jako inwestycja, która ma przesądzić o przyszłej pozycji dziecka. Wokół tego lęku powstał rozległy rynek porad, testów, treningów i usług. Autorka nie twierdzi, że decyzje rodziców są bez znaczenia.
Kwestionuje natomiast przekonanie, że istnieje zestaw technik pozwalający niezawodnie wyprodukować szczęśliwego i odnoszącego sukcesy dorosłego.
Taka obietnica kontroli ma koszt psychiczny. Rodzice mogą odczytywać zwykłą niepewność jako dowód własnego błędu, a dzieci jako projekt wymagający stałego doskonalenia. Gopnik wskazuje również na problem wnioskowania z prostych zależności. To, że dzieci z określonych domów lub szkół osiągają pewne wyniki, nie dowodzi automatycznie, że pojedyncza metoda wychowawcza je spowodowała.
Na rozwój wpływają cechy dziecka, relacje, warunki materialne, kultura i przypadek.
Krytyka mitu dobrego rodzicielstwa jest zatem krytyką nadmiernej pewności naukowo brzmiących recept.
Książka broni skromniejszej definicji sukcesu rodzica, opartej na odpowiedzialnej trosce zamiast na sterowaniu wynikiem. Po trzecie, długie dzieciństwo jako ewolucyjna przewaga człowieka. Istotną podstawą argumentu Gopnik jest ewolucyjne znaczenie dzieciństwa.
Ludzie przez wyjątkowo długi czas pozostają zależni od opiekunów, niedojrzali i otwarci na uczenie się.
Z perspektywy krótkoterminowej może to wyglądać jak słabość, ponieważ dzieci nie są od razu wyspecjalizowane ani samowystarczalne.
Autorka pokazuje jednak, że w zmiennym środowisku taka plastyczność jest zaletą.
Dzieciństwo daje czas na obserwowanie, eksperymentowanie i przyswajanie złożonych informacji o świecie społecznym oraz materialnym. Z tego punktu widzenia różnorodność dzieci nie jest wadą, którą należy jak najszybciej wyrównać. Jest częścią mechanizmu, dzięki któremu ludzie potrafią przystosowywać się do nowych warunków. Gopnik przeciwstawia dziecięcą otwartość dorosłej efektywności. Dorośli częściej korzystają z utrwalonych umiejętności i sprawdzonych schematów, natomiast dzieci szeroko eksplorują możliwości, także te pozornie niepraktyczne. To rozróżnienie podważa presję, by wcześnie kierować każde zachowanie ku mierzalnej produktywności. Ewolucyjna perspektywa wzmacnia jej tezę o roli opiekunów. Dorośli mają zapewnić dzieciom bezpieczny czas na naukę, a nie przyspieszać ich przejście do świata dorosłych za pomocą ścisłego projektu. Nie jest to argument przeciw granicom czy nauczaniu. Jest to argument przeciw traktowaniu rozwoju jako liniowego wyścigu, w którym wcześniejsza specjalizacja zawsze oznacza lepszy rezultat. Po czwarte, zabawa i eksploracja są sposobami uczenia się, a nie stratą czasu. W książce zabawa nie jest przedstawiona jako nagroda po nauce ani jako mniej wartościowa forma aktywności. Gopnik, odwołując się do badań nad rozwojem poznawczym, opisuje ją jako sposób badania świata. Podczas swobodnej zabawy dzieci sprawdzają związki przyczynowe, próbują różnych ról, testują przedmioty i tworzą wyjaśnienia. Często wybierają działania, które dla dorosłego wydają się chaotyczne, bo nie prowadzą bezpośrednio do konkretnego wyniku. Właśnie ta pozorna nieefektywność pozwala im odkrywać nowe możliwości, zamiast jedynie ćwiczyć wcześniej narzuconą odpowiedź. Wniosek nie brzmi, że każde kierowanie aktywnością jest szkodliwe. Autorka ostrzega raczej przed podporządkowaniem całego dziecięcego czasu celom ocenianym przez dorosłych. Gdy każda zabawa staje się treningiem kompetencji, a każda ciekawość ma być natychmiast przekształcona w osiągnięcie, ogranicza się przestrzeń dla samodzielnego odkrywania. Dotyczy to także edukacji. Nauczanie może wspierać rozwój, ale nie powinno zakładać, że najlepszą drogą jest wyłącznie szybkie przekazywanie gotowych informacji i kontrolowanie poprawności. Gopnik przypomina, że dzieci uczą się nie tylko przez instrukcje. Uczą się przez obserwacje, rozmowę, naśladowanie i własne próby. Praktyczną konsekwencją jest ochrona czasu oraz przestrzeni dla otwartej eksploracji. Rodzic ma oferować materiały, bezpieczeństwo i uwagę, bez przejmowania kontroli nad każdym przebiegiem zabawy. Na koniec, bezpieczna relacja jest ważniejsza niż kontrolowanie rezultatów. Choć Gopnik stanowczo krytykuje ideę projektowania dzieci, nie minimalizuje znaczenia rodziców. Jej główna korekta polega na rozróżnieniu między powodowaniem konkretnego rezultatu a tworzeniem warunków rozwoju. Czuła, stabilna i bezpieczna relacja z opiekunem ma znaczenie, ponieważ daje dziecku podstawę do eksploracji. Dziecko może oddalać się, próbować, popełniać błędy i wracać po wsparcie. W takim ujęciu troska nie jest narzędziem do osiągania prestiżowego celu, lecz wartością samą w sobie i warunkiem uczenia się. To podejście zmienia także ocenę codziennych praktyk. Znaczenie mają rozmowa, dostępność emocjonalna, przewidywalność podstawowej opieki i szacunek dla odrębności dziecka. Mniejsze znaczenie ma poszukiwanie jednej idealnej metody, która rzekomo zapewni konkretny profil zdolności lub przyszłą karierę. Autorka zwraca uwagę, że relacja rodzic-dziecko nie przypomina kontraktu z gwarantowanym zwrotem. Jest więzią między osobami, w której dorosły ponosi odpowiedzialność, lecz nie posiada pełnej władzy nad tym, kim stanie się druga osoba. Ta teza ma wymiar społeczny. Jeśli oczekuje się od rodzin, że samodzielnie zoptymalizują całe życie dzieci, rośnie presja i nierówność dostępu do kosztownych zasobów. Gopnik kieruje uwagę ku bardziej podstawowej potrzebie, aby dzieci miały trwałe, wspierające środowiska w rodzinach i instytucjach, zamiast były nieustannie oceniane według przewidywanych rezultatów. Podsumowując, The Gardener and the Carpenter warto polecić przede wszystkim rodzicom, osobom planującym rodzicielstwo, nauczycielom oraz wszystkim, którzy interesują się edukacją i psychologią rozwoju. Największą korzyścią z lektury nie jest otrzymanie listy gotowych zasad. Jest nią uporządkowanie pytań, które zadajemy o dzieci i o odpowiedzialność dorosłych. Gopnik pomaga rozpoznać różnicę między realnym wpływem opieki a fantazją o pełnej kontroli nad przyszłością. Dla rodziców może to oznaczać bardziej trzeźwe spojrzenie na presję poradników, rankingów i zajęć dodatkowych.
Dla osób pracujących z dziećmi przypomnienie, że ciekawość, zabawa i indywidualne tempo nie są przeszkodami w rozwoju. Na tle wielu książek o wychowaniu pozycja Gopnik wyróżnia się tym, że nie sprzedaje kolejnej metody osiągania pożądanego rezultatu. Jej argument jest zarazem naukowy i filozoficzny. Korzysta z psychologii rozwojowej oraz perspektywy ewolucyjnej, aby zakwestionować samo założenie, że dziecko powinno być produktem właściwie prowadzonego projektu. Nie znaczy to, że książka rozwiązuje wszystkie codzienne dylematy lub zastępuje praktyczne wskazówki dotyczące opieki. Jej siłą jest coś innego, konsekwentna zmiana ramy myślenia. Zamiast pytać, jak wyprodukować idealnego dorosłego, proponuje pytać, jak budować bezpieczny świat dla konkretnego, odrębnego dziecka. To wymagająca, ale cenna przeciwwaga dla kultury wychowawczej opartej na lęku i optymalizacji. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Alison Gopnik, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.